Historia żywa. Pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. Dziś w całości poświęcamy nasz program powstaniu robotniczemu z 1956 roku. Wiele wątków z tym związanych dzisiaj w naszym programie. Obchody zaczęliśmy już kilka tygodni temu. W poniedziałek na poznańskim Strzeszynie otwarto park Alberta Camus, francuskiego noblisty, który w lipcu 1956 roku zorganizował manifest poparcia dla robotniczego zrywu w Poznaniu. W czasie tej uroczystości na Strzeszynie w poniedziałek przemawiali przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz i syn powstańca Adam Suwart.
Parkowi nadajemy imię Alberta Camus, bo myślę, że w powszechnej świadomości Albert Camus to właśnie noblista, autor wielu książek, pewnie wielu kojarzy go przede wszystkim z Dżumą i z Obcym, a nie tak jasno i zdecydowanie kojarzy się go z jego postawą w roku 1956. To właśnie on, jako jeden z nielicznych na Zachodzie, zareagował na wydarzenia w Poznaniu w czerwcu 1956 roku i już 12 lipca zorganizował wiec w Paryżu, wiec Solidarności z poznańskimi robotnikami. Mimo że był związany z francuską lewicą, która sympatyzowała przecież z komunistami i z reżimem stalinowskim, to w bardzo jasny sposób przeciwstawił się temu, co dzieje się w państwach takich jak Polska i wyraził w bardzo zdecydowany sposób solidarność z buntem robotniczym w Poznaniu. Noblistą został dopiero rok później za swą działalność literacką, a myślę, że w Poznaniu powinniśmy pamiętać go nie tylko dlatego, że jest noblistą w dziedzinie literatury, ale też za jego postawę jasno wyrażoną w roku 1956. Droga do tego, żeby nazwać miejsce w Poznaniu jego imieniem, nie była prosta. Tego miejsca szukaliśmy. Pierwsze podejście Rady Miasta nie udało się, bo to była propozycja nazwania fragmentu parku na Ratajach. Tam jednak mieszkańcy w znacznej części byli związani bardzo z tym, żeby park na Ratajach nazywał się Rataje. No i znaleźliśmy miejsce tutaj, które łączy oba elementy biografii Alberta Camus, bo jest w Poznaniu, czyli oddajemy hołd temu, co zrobił w Solidarności z robotnikami poznańskimi, a jednocześnie jest na osiedlu, w którym patronami wielu miejsc są właśnie literaci, pisarze, poeci. Inicjatywa pana Adama Suwarta, który skromnie z tyłu czeka na koniec tej uroczystości, na pewno była bardzo potrzebna i ważna, żeby nas wszystkich do tego zmobilizować.
Jestem bardzo wdzięczny, że ta inicjatywa została zrealizowana. Spłacamy w ten sposób dług wobec człowieka, który był osamotniony we Francji w latach 50. w swoim staraniu o prawdę i sprzeciwie wobec ideologicznego zacietrzewienia. Ponieważ mam tę wygodną sytuację, że nie jestem i pewnie nigdy nie będę dyplomatą, to mogę powiedzieć, że już w 51 roku doszło do poważnego rozbratu, który separował sztucznie Alberta Camus od życia publicznego we Francji, choć oczywiście ta separacja była z góry skazana na niebyt, na niemożność. Mianowicie wydanie fundamentalnego dzieła, jakim jest Człowiek zbuntowany, spowodowało wściekłość Jeana Paula Sartra, Simone de Beauvoir i innych. Wszechwładny Malraux, którego twórczości możemy przecież też oddawać szacunek, zablokował wydanie Innego świata. Tutaj mamy ulicę Gustawa Herlinga Grudzińskiego, którego Albert Camus życzliwie wspierał, także u Gallimarda. I mimo tej pozycji Alberta Camusa, albo właśnie z jej powodu, te blokady trwały. Poznaniacy, w tym uczestnicy Poznańskiego Czerwca, bardzo długo nie wiedzieli, ile Albertowi Camusowi zawdzięczają. Kiedy mój ojciec, uczestnik wydarzeń Poznańskiego Czerwca 56, trafił do kazamatów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, spotkał już tam ludzi, którzy byli tak pobici, że byli, jak mówił później w polskim radiu, granatowi na przestrzeni całego ciała. To był lipiec i sierpień 1956 roku. Wielu ludzi zostało trwale okaleczonych w wyniku tych tortur tylko za to, że ponieśli sztandary przed gmachem tej smoczej, komunistycznej tyranii, jakim był gmach UB przy Kochanowskiego. I gdy 12 lipca odczytane zostało na wiecu w Paryżu przesłanie Alberta Camusa, którego lekturę musimy powtarzać co roku, bo jest ono ważne także w czasach współczesnych, Wtedy stopniowo, jestem o tym przekonany, chociaż nie widziałem żadnych dokumentów, które to potwierdzają, władze Polski Ludowej, w tym chodzący z tasakiem Cyrankiewicz, który chciał odrąbywać rękę poznaniakom, uświadomiły sobie, że jeżeli chcą procesów uczestników czerwca, to muszą najpierw tych przyszłych podsądnych doprowadzić do względnego porządku. Dlatego lurowate kawy, które były w więzieniu podawane raz na dwa dni, nagle podawano dwa razy dziennie. Dostali dwie kromki czarnego chleba, a nie jedną. I stopniowo, potem także po protestach innych środowisk, których być może wystąpienie Alberta Camusa już z pierwszej połowy lipca inspirowało, tych podsądnych doprowadzano do porządku, żeby można było ich pokazać światu. W końcu zapadła decyzja, że procesy będą publiczne, chociaż cały czas przedstawiano z góry, wbrew obowiązującej wtedy nawet formalnie zasadzie domniemania niewinności, przyszłych oskarżonych, w tym mojego ojca, jako bandytów politycznych, wcześniej agentów imperializmu amerykańskiego, a potem zwykłych chuliganów i przestępców. To Albert Camus miał odwagę się temu przeciwstawić. Przypomnijmy, że tacy ludzie jak Sartre, skądinąd znakomici filozofowie, okazali się tymi, którzy nie są w stanie sprostać własnej myśli, skoro potrafili powiedzieć, że nie warto mówić publicznie o gułagach, bo bezcześci to honor rewolucji. Albert Camus w swoim przemówieniu powiedział, że to oni zbezcześcili honor rewolucji swoim milczeniem lub aktywnym kłamstwem. My może dzisiaj nie wiemy już, szczególnie moje pokolenie czy młodsze, jak bardzo taki głos wolnego świata był potrzebny tym zwykłym, prostym poznaniakom, którzy po prostu ze szczerego serca, z głodu, biedy i w obliczu zniewolenia przeciwstawili się tyranii, ryzykując własne życie, własną wolność, a także losy swoich dzieci i swoich najbliższych. Skutki czerwca wiele rodzin odczuwało jeszcze niedawno. Dopiero teraz naprawiane są niektóre niesprawiedliwości dziejowe, także w historiach jednostkowych. I myślę, że my też tutaj tę niesprawiedliwość, jaką była niepamięć o Albercie Camusie, bo w zasadzie były tylko 2-3 publikacje, naprawiamy. I bardzo dziękuję za tą solidarność ponad podziałami. Mam nadzieję, że tutaj będą się też odbywały w przyszłości organizowane przez społeczność lokalną ogólnomiejskie wydarzenia związane z twórczością Alberta Camusa, która jest twórczością niezwykle bogatą, wolnościową, pozwalającą nam robić regularnie rachunek sumienia z naszego bieżącego postępowania.
Mówili Adam Suwart i Grzegorz Ganowicz.
Historia żywa.
A naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, z którym także porozmawiam o czerwcu 56, ale nie tylko, bo ksiądz jest dzisiaj z gościem.
Witamy serdecznie Państwa.
Serdecznie witam. Mirena Garackiewicz, dyrektor gimnazjum imienia Ludwika Narbuta w Koleśnikach, rejon Solecznicki, Litwa.
Właśnie, zaprosiłem dzisiaj do naszego studia panią dyrektor, bo jak nasi słuchacze doskonale wiedzą, od wielu lat organizujemy kresowe wakacje dla dzieci. To jest ten czas, kiedy dwa turnusy odbywają się właśnie w Ostródzie i w Pile. Korzystając z tych okazji, że w Ostródzie z dziećmi przyjechała pani dyrektor szkoły w Koleśnikach, to chcielibyśmy naszym słuchaczom też opowiedzieć i o tej placówce, o tej miejscowości, o dzieciach, o tym, co się dzieje w czasie naszych wakacji.
Przyjechaliśmy na kolonię z 40-osobową grupą z gimnazjum imienia Ludwika Narbuta. Placówka nasza jest placówką oświatową z polskim językiem nauczania, w języku język ojczysty. Do gimnazjum uczęszcza 140 uczniów w tym roku szkolnym. Utworzone jest 12 komplektów, mamy dwie filie, filia nauczania przedszkolnego i centrum wielofunkcyjne, które służy do pracy pozalekcyjnej. Tu w szkole odbywają się różnorodne zajęcia. Organizujemy różnorodne zajęcia edukacyjne, projekty, ale bardzo się cieszymy, że mamy piękne, dobre zaproszenie na kolonie, z których skorzystaliśmy już po raz drugi. Bo pierwszy raz byliśmy na koloniach tu w Polsce na zaproszenie księdza Jarosława Wąsowicza po raz pierwszy, a teraz jesteśmy tu po raz drugi. Kolonie bardzo nam są przydatne, ponieważ ponieważ mają bardzo, bardzo swoisty, dobry charakter. Oprócz charakteru wypoczynkowego mają kierunek religijny i kierunek edukacyjny, co jest bardzo przydatne dla naszej młodzieży. Piękne poranne msze to są początkiem naszego dnia na koloniach. Różnorodne, cudowne spotkania, zajęcia służą dla nas, dla pogłębienia wiedzy z historii Polski. Służą do doskonalenia języka ojczystego, co również dla nas jest niezmiernie ważne. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za takie że możemy skorzystać z tej okazji, za zaproszenie dla wszystkich, kto to zorganizował i dla tych, którzy pomagają w tej realizacji tych kolonii.
I także dziękujemy Radiu Poznań, bo od lat wspieracie naszą kresową działalność, więc cieszymy się, że takie są efekty naszej wspólnej pracy i zapraszamy oczywiście do dalszego obserwowania naszej działalności i też wspierania tych wysiłków w naszych relacjach z Polakami na dawnych kresach Rzeczpospolitej.
Historia żywa.
Dzieci z kolonii w Pile uczestniczą w wydarzeniach w Poznaniu organizowanych przez kibiców poznańskiego Lecha, bo będą goszczeni przez kibiców akurat 28 czerwca. Byli goszczeni w Poznaniu i uczestniczyli też w tych obchodach, które przygotowały środowiska kibicowskie. Ale oczywiście podczas wszystkich turnusów staramy się przywoływać ważne daty z historii, zwłaszcza jeśli obchodzimy rocznicę jakichś ważnych wydarzeń. I o poznańskim czerwcu także będziemy dzieciom opowiadać, bo to jest jedna z ważniejszych dat w naszej najnowszej historii. To jest ten moment, kiedy Polacy po raz pierwszy masowo wyszli na ulicę i protestowali przeciw komunistycznemu systemowi, dopominali się wolności, dopominali się także tego, żeby komuniści zaprzestali represji wobec Kościoła, a więc był to ważny moment, jeden z ważniejszych, tak jak mówiłem, i warto o nim opowiadać, żeby ten 1956 rok zapadł w pamięci, bo wówczas, jak pamiętamy, w różnych krajach bloku sowieckiego rozpoczęły się protesty, a można powiedzieć, że ta historia skończyła się dopiero rozpadem Związku Sowieckiego, dzięki czemu dzisiaj Litwa jest także wolna, dzięki czemu możemy współpracować z naszymi kochanymi rodakami, którzy po II wojnie światowej pozostali na ojcowiźnie. Oni po prostu są u siebie i trzeba ich wspierać i staramy się to robić.
Nasz język bardzo
Słuchacie historii żywej.
Wątków związanych z czerwcem 56 ciąg dalszy. We wtorek Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu zaprezentował zdjęcia i przesłanie dla poznaniaków, dla robotników czerwca od słynnego aktora Roberta De Niro. W 1992 roku zdobywca dwóch Oscarów był przed poznańskimi krzyżami, oddając hołd powstańcom. A o przesłaniu Roberta De Niro rozmawiałem z doktorem Rafałem Reczkiem, dyrektorem poznańskiego oddziału IPN.
Historia żywa.
Jak wyglądała ta droga do prezentu od Roberta De Niro z okazji czerwca 56?
W roku 2022 przypadała 30. rocznica wizyty w Poznaniu Roberta De Niro, który przybył wówczas do naszego kraju, dokładnie do Poznania, na około 4 godziny na zaproszenie swojego przyjaciela Wojciecha Fibaka, wówczas właściciela Gazety Poznańskiej. Podczas bogatego programu tych wydarzeń, które miały miejsce w Poznaniu, Robert De Niro, jednym z takich wyjątkowych i symbolicznych momentów, zjawił się pod pomnikiem poznańskiego czerwca, by oddać oddać hołd walczącym 28 czerwca 1956 roku. I tutaj też taka mała dygresja, taki mały wtręt. Ta historia, ta sympatia Roberta De Niro wobec Polaków, ona jest dłuższa, bo na zaproszenie Wojciecha Bibaka był już w roku 89, spotkał się z Lechem Wałęsą, był pod Stocznią Gdańską przy pomniku stoczniowców, był w Oświęcimiu. Ta historia i nasze dokonania, nasz heroizm w walce o niepodległość jest mu bliski, co sam wspominał wielokrotnie. No więc nie bez powodu i przyczyny, kiedy był w Poznaniu, zjawił się przy pomniku. Tutaj pan Wojciech Fibak wspominał mi, że opowiadał mu, jak wyglądał proces, który spotkał robotników za to, co wydarzyło się 28, ale i też przebieg walk. Cała ta historia nie miałaby swojego epilogu pozytywnego bez pana Wojciecha Fibaka. Myślałem sobie, pięknie byłoby, gdyby pan Robert De Niro, gwiazda dużego formatu, aktor, zechciał takie przesłanie do poznaniaków, do Wielkopolan złożyć. Marzyć warto. Jak ktoś nie marzy, to nie wie, czy mu się te marzenia spełnią. W związku z tym postanowiłem spróbować i skontaktować się z panem Wojciechem Fibakiem. Uzyskałem numer telefonu, napisałem obszerny tekst na WhatsAppie i SMS-em do pana Wojciecha Fibaka, tłumacząc mu, na czym polega mój pomysł, pisząc też, czy ta moja prośba i marzenie nie jest nazbyt śmiałe, czy on uważa, że jest to możliwe i przede wszystkim, czy zechciałby pomóc. Po jakimś okresie czasu pan Wojciech Fibak skontaktował się ze mną. Porozmawialiśmy już telefonicznie, ja przedstawiłem sprawę, dziękowałem, że odezwał się do nieznanego sobie wcześniej człowieka z Instytutu Pamięci Narodowej, no i powiedział, że oczywiście pomoże. Zwrócił się do pana Roberta De Niro, byliśmy cały czas w kontakcie, no to troszkę trwało, pan Robert De Niro jest też zajętym bardzo człowiekiem i po jakimś okresie kilku tygodni, niewielu miesięcy, pan Wojciech Fibak napisał do mnie wiadomość na WhatsAppie, króciutką, mamy. Potem skontaktowaliśmy się już telefonicznie, przyszło zdjęcie, ale w związku z tym, że to była końcówka, druga połowa minionego roku, już obchody poznańskiego czerwca były poza nami, postanowiliśmy poczekać do obchodów tegorocznych i tę historię przywołać. I tak od marzenia do realizacji napisał tą dedykację dla bohaterskich mieszkańców Poznania, walczących w czerwcu 1956 roku przeciwko komunistycznej dyktaturze, dając wyrazy podziwu i szacunku. Przekazałem tą symboliczną kopię tego zdjęcia, które trafiło do nas ze Stanów Zjednoczonych w wersji elektronicznej na ręce przewodniczących związków kombatanckich, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej oraz władz miasta, bo to też przesłanie dla mieszkańców Poznania, czyli złożyłem to na ręce wiceprezydenta Jędrzeja Solarskiego oraz pana przewodniczącego Grzegorza Ganowicza.
Czyli są cztery kopie.
Kopii mamy więcej, natomiast ten oryginał, który można powiedzieć trafił do pana Wojciecha Fibaka i następnie do mnie, to jest wersja elektroniczna, którą teraz też zamieszczamy. Ona będzie miała swoje miejsce w przestrzeni wirtualnej.
Słuchacie programu Historia Żywa.
I chociaż było nas tysiące, zaciśniętymi słów pieściami, wrócić nam do domu z odrąbanymi marzeniami. I chociaż było nas tysiące, zaciśniętymi snów pieściami, czas przyjdzie wrócić nam do domu z odrąbanymi marzeniami.
Władza ludowa wystawiła przeciwko strajkującym robotnikom czołgi. Powstanie zostało krwawo stłumione. Józef Cyrankiewicz w radiowym przemówieniu groził Polakom, groził powstańcom, groził poznaniakom. Władza wystąpiła przeciwko swoim obywatelom. W jaki sposób? O tym Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek.
10 tysięcy żołnierzy i prawie 400 czołgów. Taką armię wysłano do pacyfikacji robotników Cegielskiego w czerwcu 1956 roku.
Cała dywizja zmechanizowana liczyła tyle żołnierzy, ale należy pamiętać, że to były wojska ściągnięte ad hoc. Nie tylko z okolicznych jednostek, ale przede wszystkim z obozu ćwiczebnego w Biedrusku. tam i na Sołaczu stacjonowali podchorążowie Wyższej Szkoły Wojsk Pancernych i to oni w pierwszej kolejności zostali skierowani do miasta.
Jednym z tych żołnierzy był nieżyjący już dziś pułkownik Jerzy Jaskier, wtedy podporucznik, dowódca plutonu podchorążych w Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. O tym, że coś się dzieje w Poznaniu, on i jego żołnierze dowiedzieli się właśnie na poligonie w Biedrusku.
Dowiedzieliśmy się, że w Poznaniu wybuchły strajki robotników, zaczęło się u Cegielskiego. W ciągu 15 minut alarmem jedziemy do Poznania. Po sobie popatrzyliśmy wszyscy, przerażająca informacja, jeżeli jest demonstracja, to po co my jedziemy do Poznania? Ja zostałem wyznaczony jako dowódca grupy, który ma przywieźć z magazynów amunicję bojową do ciężkich czołgów. Przerażenie panowało, jak jechać do miasta, jak już wszystko zaczęło być jasne, że już jest strzelanina, że są zabici, że są ranni. Tutaj do dyspozycji nieograniczona ilość amunicji, gdy na co dzień z każdego naboju trzeba było się po strzelaniach rozliczyć. Naraz całe skrzynie amunicji do twojej dyspozycji. Nie było rozkazu strzelać do czegokolwiek, ale też nie było zakazu, że nie wolno. W związku z tym, kto chciał, to strzelał.
Podczas walk i pacyfikacji zginęło prawie 60 osób. Przez lata pojawiały się też informacje o rzekomo rozstrzelanych żołnierzach, którzy odmówili użycia broni i przyłączyli się do demonstrantów. Czy jest w tym ziarno prawdy?
To była taka miejska legenda, która została po tych wydarzeniach w czerwcu 1956 roku ukuta przez społeczeństwo poznańskie. W 2001 roku w odtajnionych dokumentach m.in. Centralnego Archiwum Wojskowego, a potem wskutek śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej czy Prokuratury Wojskowej w Poznaniu obalono tą legendę, takich wypadków nie było.
Były jednak sytuacje, gdy żołnierze odmawiali wykonania rozkazu, no i później oczywiście ponosili tego konsekwencje.
No kolega mój otrzymał rozkaz załadować armatę i strzelać pociskiem odłamkowo-burzącym z czołgu T-34 bezpośrednio w tłum ludzi. Kolega odmówił wykonania tego rozkazu. Kolega zaproponował, że ja puszczę serię z KM-u po oknach zamku nad ludźmi i wystraszą się i pójdą i nie będzie masakry. I to uczyniono.
Szczęściem w nieszczęściu interwencji wojskowej w Poznaniu było to, że lokalne siły Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli tej siły zmotywowanej do walki w obronie reżimu, było na szczęście niewiele. 10. Pułk KBW, który stacjonował w Poznaniu, był w ramach reorganizacji osłabiony do 400 żołnierzy, a podchorążowie, szczególnie podchorążowie pierwszego rocznika, dowodzeni przez młodych oficerów, nie wyobrażali sobie walki z społeczeństwem poznańskim, z którego wyrośli.
Czyli z jednej strony ofiar cywilnych mogło być zdecydowanie więcej, gdyby zamiast podchorążych w Poznaniu było więcej jednostek KBW, ale z drugiej strony te wydarzenia w Poznaniu wpłynęły na postrzeganie wojska przez polskie społeczeństwo.
Do 1956 roku wojsko było postrzegane jako to wojsko, które walczyło z hitleryzmem, które walczyło na ziemiach polskich, wyzwalało te ziemie. Co prawda razem z Armią Czerwoną, ale jednak walczyło. 56 rok to jest ta granica. To jest po raz pierwszy armię użyto do pacyfikacji i obrony reżimu.
Karabinowa tańczy śmierć. Gwiżdżemy na nią z młodą wiarą, a w odpowiedzi kule gwiżdżą i prosto w nasze serca walą.
Ludzie, co często zamiast serc nosili w piersi czarny chleb, z głodów codzienną prawdy dreszcz, teraz nie mają już co jeść.
I chociaż było nas tysiące, zaciśniętymi słów pięściami, czas przyjdzie wrócić nam do domu z obrąbanymi marzeniami.
Historia żywa.
jest przykładem niezłomnej postawy będącej wypełnieniem ideałów wolności, o które walczyli robotnicy czerwca 56. Tak kapituła Nagrody Stukot 56 mówi o majorze Zenonie Wechmanie, laureacie Nagrody Stukot 56. Był on uczestnikiem powstania poznańskiego czerwca, a w czasie stanu wojennego udzielał pomocy internowanym. Wcześniej, w czasach stalinowskich, nie zgadzał się z likwidacją Związku Harcerstwa Polskiego. Dziś Zenon Wechman bywa na praktycznie każdej uroczystości patriotycznej. Działa jako kombatant, ma 96 lat. Mówił, że nagroda w kategorii za wolność Stukot 56 zaskoczyła go.
Mam nadzieję i wierzę ducha polskiego w to, że nastąpi jedna, że wszyscy będziemy jedną ojczyzną i jedno mieli zdanie. Polska jest jedna i naród jest jeden.
Nagrodę Stukot 56 przyznano po raz drugi. Gala miała miejsce na poznańskich targach, także miejscu związanym z powstaniem poznańskiego czerwca. A idea jest taka, żeby doceniać osoby czy instytucje za współczesne nawiązywanie do ideałów robotników, którzy strajkowali w Poznaniu w roku 1956.
Rozpycham miasto dziś łokciami, dusi mnie ten czerwcowy kurz. Budzi się Wilda syrenami, narasta wolno ludzi tłum. Zamieniam się w uliczny bruk, w drewnianych robotniczych butach. Tysiące ludzkich zaciśniętymi słów pieściami. Czas przyjdzie wrócić nam do domu z odrąbanymi marzeniami.
Słuchacie historii żywej.
Na koniec naszego programu relacja z głównych obchodów 67. rocznicy czerwca 56 w Poznaniu.
Teraz znajdujemy się pod bramą główną zakładów Cegielskiego. Kinga Przyborowska, kierownik Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956. Zakładów, którego robotnicy w roku 56 zbuntowali się i wyszli na ulicę Poznania.
67 lat temu wyszli na ulicę ludzie głodni, wykończeni niewolniczą pracą, oszukani przez władzę ludową.
Ten strajk rozpoczął się kawałek dalej od fabryki W3. To ta załoga dała ten start robotnikom do rozpoczęcia protestu.
Dzisiaj jeżdżą tu samochody, jeździ tramwaj, jest asfalt, kiedyś był tutaj bruk i właśnie stukot tych okuloków.
Tak, 28 czerwca o godzinie 6.30 po dźwiękach syreny otworzyły się bramy z zakładów Cegielskiego. 10 tysięcy robotników w milczeniu wyszło na ulicę Poznania. Wszyscy mówili wówczas o charakterystycznym stukocie, który było słychać. Robotnicy okuci w obuwie typowo robotnicze, czyli tak zwane okuloki, szli ulicami Poznania i jak wspominali potem po latach, co po niektórzy, kto słyszał ten dźwięk, już go nigdy nie zapomniał.
Wierzyli, że czerwona tyrania minie, gdy tylko Polacy masowo upomną się o swoje prawa.
List Andrzeja Dudy przeczytał jego minister Andrzej Dera.
Dlatego stanęli oko w oko z władzą, by bronić swojej godności, ale i swobód wszystkich rodaków. Pamiętając smak utraconej wolności, weszli do Miejskiego Domu Partii, Komendy MO, sądu, prokuratury i więzienia, niszcząc portrety sowieckich przywódców, czerwone flagi, w odpowiedzi komuniści wysłali na ulicę miasta wojsko do pacyfikacji strajku.
Poznański czerwiec ma oczywiście swoje bezpośrednie przyczyny. Dr Piotr Grzelczak, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu. Moglibyśmy powiedzieć w skali mikro. Chodzi o to, jak byli wynagradzani, czy jak nie byli wynagradzani robotnicy poznańskiego czerwca, z jakimi brakami musieli się liczyć, jak byli wyzyskiwani przez swojego pracodawcę. Oczywiście moglibyśmy też mówić o takich przyczynach makro. Tą przyczyną będzie stalinizm jako taki. Poznański czerwiec wynikał bezpośrednio, czy był elementem buntu przeciwko władzy komunistycznej, przeciwko systemowi. W samym Poznaniu wiąże się to oczywiście z wyjściem robotników cegielskiego na ulicę bardzo wcześnie rano, 28 czerwca. Oni pójdą pochodem przez całe miasto do centrum i na takiej zasadzie pewnej koordynacji będą do nich dołączać w czasie tego marszu do centrum robotnicy wszystkich innych poznańskich zakładów pracy. W okolicy godziny 9 na placu Mickiewicza bierze się około 100-150 tysięcy ludzi. To był właściwie co trzeci dorosły mieszkaniec Poznania, bo też oczywiście oprócz dorosłych była tu młodzież, czy też dzieci.
Upomnieli się o Boga, o chleb.
Robotnicy poznańskiego czerwca tak programowo upominali się o chleb i wolność. O wolność religijną również, bo te pieśni religijne, które śpiewali tutaj, miały taki charakter. O wolne wybory, czy wzywali, żeby Mikołajczyk wrócił z zagranicy do Polski. Więc oni widzieli, czym jest Polska po 11 latach komunistycznych rządów i tak naprawdę ich protest, ich głos sprzeciwu, ich krzyk dotyczył tego, że mają po prostu dość.
Krwawo stłumione władze, nie podobało się to, że robotnicy upominają się o te sprawy.
Nie dla samych władz, no to był wyłom w systemie taki, że oto ta władza, która mieni się robotniczą, musi się zmagać z robotnikami na ulicy miasta. To jest rzecz, która właściwie podważała ich legitymację do władzy jako takiej, więc należało bardzo szybko ten wyłom w systemie, tą lukę zabetonować. No i to czyniono przez kolejnych 35 lat.
Przyjechałam z Olsztyna, jesteśmy grupą z PTTK-u i Zdzisława Łukaszewska.
Czyli nie tylko poznaniacy uczestniczą?
Oj nie, ale dla mnie to, słuchajcie, jest to bardzo wielkie przeżycie, bo jako małe dziecko, pamiętam rok 56 i to był temat tabu. Na ten temat nie mówiło się kompletnie nic i jakoś z mojej głowy uciekło, to jest daleko jednak od nas. W ubiegłym roku, będąc w Kaliszu, nie pamiętam w jakiej parafii, był miesięcznik. Czerwiec 56. I przeżywamy to razem z wami.
Mam honor prosić o wystąpienie jednego z uczestników wydarzeń czerwcowych, pana Andrzeja Spornego.
Witam wszystkich tych, których nadrzędnym celem jest dobro Polski. To tu, w Poznaniu, 28 czerwca 1956 roku, ze względu na pogarszające się warunki życia, pracy, płacy, represyjnemu panującemu ustrojowi, postanowiono wyrazić swoje niezadowolenie. Na ulicy Poznania około godziny 6 wyszli zdesperowani robotnicy Cegielskiego, ówczesnego ZISPO. Dołączyli robotnicy ZNTK, MPK, maszyn żniwnych, Pometu, Stomila, Wiepofany, Goplany, łożysk stocznych i innych zakładów pracy. W centralnym miejscu, w którym zgromadzili się wszyscy robotnicy Poznania i okolic, młodzież i ja, był plac, na którym obecnie się znajdujemy, oraz wszystkie przyległe ulice. Ten wielotysięczny tłum domagał się prawa do godnego życia. Upomniano się o Boga, wolność, prawo i chleb. Nie zdołano gasić tego płomienia wolności, który wybuchł w Poznaniu, a który doprowadził do powstania następnych w latach, które widnieją tutaj na placu na Poznańskich Krzyżach. 1968-1970, 1976, 1980, 1981. Są to daty walki o wolność i godność człowieka. Jedną z wartości, która dla każdego narodu jest najważniejsza, to niepodległość i suwerenność. Chwała tym, co 67 lat temu, 28 czerwca 1956 roku, zbrojnie wystąpili przeciwko znienawidzonej władzy. Chwała tym, co po Legii swoją krwią przelaną na ulicach Poznania doprowadzili do lawiny wolnościowej. Tocząca się lawina doprowadziła do tego, że dziś żyjemy w wolnej, demokratycznej, niepodległej, suwerennej Polski. Dziękuję za wysłanie.
Była to krótka relacja z głównych obchodów 67. rocznicy czerwca 56. Dzisiejsze wydanie w całości poświęciliśmy robotniczemu powstaniu. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia za tydzień.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedem pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.